W takim razie, skoro przyszło mi dzisiaj usługiwać, to chcę dalej kontynuować temat owocu Ducha Świętego i tego, w jaki sposób ten owoc w nas wzrasta, jakby też dojrzewamy duchowo, bo to jest ze sobą powiązane. Ten duchowy wzrost w naszym życiu to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy nasze dzieci nie rosną, a są takie choroby, które to sprawiają, to jest to dramat zazwyczaj dla rodziny. Tak? My cieszymy się, żeby... I mówi się, że najważniejsze, żeby zdrowie było i najważniejsze, żeby dzieci zdrowe były. Tak często ludzie mówią, bo zdają sobie sprawę z ważności tego. Więc również dzisiaj, tydzień temu mówiłem o tym, że glebą dla naszego duchowego wzrostu, żeby owoc Ducha Świętego mógł w nas rosnąć, jest nasze serce. To, jakie ono jest, jaka postawę przyjmujemy w naszym sercu. A dzisiaj chcę powiedzieć o tym drugim aspekcie, czyli o tym, że źródłem wzrostu owocu Ducha Świętego jest nasze trwanie w Chrystusie. Czyli chodzi o to, żebyśmy my trwali w Nim, a On żeby trwał w nas. On będzie trwał w nas, kiedy my trwamy w Nim. A więc 15 rozdział Ewangelii Jana, przeczytamy ten fragment z 15 rozdziału Ewangelii Jana, pierwsze 10 wersetów, gdzie Jezus podaje ten przykład winorośli. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu, i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usnie, tak zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego ojca i trwam w jego miłości. Więc Jezus, kiedy mówi tutaj o roli swojej i ojca też, że ojciec jest tym, który dba o to, żeby owoc był. Jemu zależy na owocu. I owoc Ducha Świętego jest następstwem tego, że my trwamy w Chrystusie. Tak? Mamy tutaj tą całą Trójcę Bożą, która jest zaangażowana w naszą owocność. Ojciec jest tym, który to wszystko inicjuje, jest tym dobrym ogrodnikiem, który dba i gwarantuje, żeby owoc był. Jezus jest źródłem, który to wszystko przynosi przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego, bo Duch Święty nie czyni nic poza Jezusem. Wszystko czyni przez Niego i w Nim. Dlatego Jezus powiedział, i chcę zwrócić na to uwagę, że kiedy Jezus podawał ten przykład winorośli, że On jest tym krzewem winnym, my jesteśmy gałęziami w tym krzewie, latoroślami, to powiedział przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Więc On podkreślił to, czy położył nacisk na to, że chce wskazać na to, że przede wszystkim trwajcie we mnie. Bo kiedy ja będę trwał w was, to będziecie obfitować w owoc. Będziecie obfitować w owoc i ten owoc będzie obfity. I Jezus tu mówi, że jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Więc dobra nowina, Ewangelia niesie nam dobrą nowinę, która brzmi między innymi: nie dasz rady sam. I 2000 lat funkcjonowania prawa Bożego miały pokazać, czy prowadzi do Chrystusa, że człowiek sam nie da rady. Nie da rady przynieść tego owocu, o który Bogu chodzi. Oczywiście możemy przynosić jakieś owoce, bo to nie jest prawda, że człowiek nic nie może w pewnym sensie. Jezus tu mówi, że my nic nie możemy uczynić, ale oczywiście wiemy, że człowiek wiele może, postęp i tak dalej, tylko że to, co przynosimy, to często są owoce zgniłe. Zgniłe. Miłość jest skażona egoizmem albo nie trwa tylko do czasu i tak dalej. Więc różnica jest to, że to, co Duch Święty przynosi, że Jezus powiedział, że ten rodzaj owocu, który tylko Duch Święty może zrodzić, ten rodzaj miłości, który prezentował Jezus, radości, pokoju i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które są tam wymienione, które charakteryzują ten owoc Ducha, człowiek nie jest w stanie sam przynieść, bo to jest Jezusowy owoc. Jezus te wszystkie owoce przynosił w swoim życiu i to wszystko możemy u Niego zobaczyć. Nikt nie jest w stanie kochać tak jak Jezus bez trwania w Chrystusie. Po ludzku człowiek oczywiście może się starać i może się, że tak powiem, na śmierć zastarać, w tym sensie, że całe swoje życie i nic z tego nie będzie. Więc Jezus to tu podkreśla i to jest dobra nowina. Z jednej strony, że ty nie dasz rady, więc już nie próbuj. Chociaż czasami jest to, że prawdą, że wielu z nas musi się jednak przekonać na własnej skórze o tym. Bo jednak próbujemy coś sami uskutecznić. I musimy się jakby sparzyć na tym i przekonać na własnej skórze, że tak się nie da. Że nie tędy droga i że drogą jest dla nas pozostawanie w Chrystusie, trwanie w Nim. Dlatego Jezus mówił, jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, więc nie my jesteśmy źródłem tego owocu, jeśli nie tkwi w winorośli. Jeśli nie jest z nią połączony i z niej nie czerpie tej życiodajnych soków, tych wszystkich składników, które przyczyniają się do tego, że one są transportowane przez to, co jest tam w gałęziach, przez różnego rodzaju kanaliki i tak dalej. Zachodzą procesy, które przyczyniają się do tego, że ta gałązka może rosnąć, być zielona, wydać kwiaty, a z tych kwiatów mogą zrodzić się owoce. Więc ja jestem winoroślą, Jezus mówi, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I znowu po raz drugi Jezus podkreśla, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Nic uczynić. Więc jakby od początku wskazuje, to naprawdę nie ma sensu takie zmaganie się, a jeśli ktoś chce, no to po prostu trudno. Musi się przekonać na własnej skórze i stracić trochę czasu, żeby przekonał się, że i tak nie da rady sam. Ale to, co Jezus wskazuje, tak, przede wszystkim trwajcie we mnie. Więc jak nasze życie prawdziwie może się zmienić? Jak nasze życie naprawdę może się zmienić i w naszym życiu mogą pojawić się te cechy miłości po Bożemu, radości Bożej, pokoju Bożego i tak dalej, i tak dalej. Tylko kiedy jesteśmy w Nim. Bo On jest źródłem tego. I to podstawowe pytanie, czy kwestia w naszym życiu przede wszystkim trwajcie we mnie. Przede wszystkim trwajcie we mnie. I Jezus tutaj też już nam wskazuje na to, co to znaczy trwać w Nim. Co to znaczy trwać w Nim? W jaki sposób to ma się odbywać? I w 7 wersecie dalej mówi, jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Czyli Jezus jest pierwszy, który to bierze od Ojca i przekazuje nam. Jeśli wypełnicie, trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Jezus tutaj podaje ten klucz. Co to znaczy trwać w Nim? Trwać w Jego miłości. Wypełnijcie moje przykazania. Bo ja to samo zrobiłem z przykazaniem Ojca. Tak, jeśli moje słowa pozostaną w was. I cofając się do 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus właśnie mówi o roli Ducha Świętego, od 18 wersetu, kiedy mówi o swoim odejściu uczniom i mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja was. Więc poznamy, że Jezus jest w Ojcu, a my jesteśmy w Nim. I On w nas. Jak? To jest wpływ Ducha Świętego. I dalej Jezus mówi w 21 wersecie, ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. I w wersecie później 23 dalej, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością, do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej, czyli będą w niej trwać. Więc kluczem do trwania w Chrystusie Jezusie, możemy inaczej powiedzieć, jest trwanie w Jego Słowie. Trwanie w Jego Słowie. Nic dziwnego, skoro ewangelista Jan zaczyna swoją Ewangelię od słów, że Słowo na początku było u Boga, że tak naprawdę Jezus jest Słowem. Jezus jest Słowem Bożym. Więc trwać w Jego Słowie oznacza trwać w Bogu. Trwać w Bogu. I to podkreślenie, jeśli moje słowa pozostaną w was, kto ma przykazania moje, czyli ma moje słowo inaczej, kto je zna, ma i wypełnia je, to jest człowiek, który mnie naprawdę kocha. I ten może co doświadczać? Więcej objawienia Jezusa. Więcej objawienia Jezusa. I tego, że On trwa w Nim. Trwa w Nim. I ewangelista Jan w swoim pierwszym liście dalej kontynuuje tą myśl i mówi tak. Parę fragmentów z pierwszego listu Jana, kiedy w drugim rozdziale od trzeciego wersetu Jan mówi tak. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą. Jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Czyli innymi słowy, kiedy Jezus też w Ewangelii Jana powiedział, że Jego słowa to jest duch i życie. Jego słowa. Więc taka jest różnica pomiędzy zachowywaniem słów kogoś z nas, że dziecko zachowywałoby słowo swoich rodziców, a kiedy my zachowujemy słowa Jezusa, jest taka, że nasze słowa nie przynoszą w takiej mierze życia. Owszem, też mogą, bo jeśli się, że tak powiem, dziecko słucha rodziców, to czasami to oznacza dosłownie życie. Nie wkładaj palców do kontaktu, bo to może kosztować ciebie życie, tak? Więc słowa rodzica też mogą przynieść życie, ale słowa Jezusa są żywe. Są inne niż nasze. One mają życie w sobie. W nich jest duch i życie. I kiedy to słowo zostaje w nas, co się dzieje? W nas coś się zaczyna dziać. Kiedy my trzymamy, zachowujemy słowo Jezusa, kiedy rozważamy, rozmyślamy je, kiedy trzymamy je w sobie, to słowo nie jest martwe. To słowo żyje. I to życie w nas zaczyna tętnić. Coś się dzieje w nas. Nagle zmienia się nasze myślenie, nasze pragnienia, nasze czyny. Tak? Bo myśl rodzi słowo, słowo rodzi czyn, czyn rodzi charakter, charakter rodzi los. Ale zaczyna się od myśli. Nasze myśli zostają przemienione pod wpływem żywego Słowa Bożego. I dalej mówi Jan. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości i dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Czyli znakiem rozpoznawczym, że rzeczywiście trwamy w Nim, jest to, że kochamy. Jak kochamy, to wiemy, że musimy być w Nim, bo normalnie by na tego drugiego brata czy siostrę, to mnie tam może szlak trafił, tak? By mnie denerwował, czy coś w tym stylu. A kiedy jest w nas Jego miłość, to my wiemy, że to nie jest z nas. Poznamy siebie. Wiecie, jako niewierzący człowiek mam siostrę. Jedną, rodzoną. Ja byłem bardzo złym człowiekiem jako młody człowiek i celowałem w złym. Ale wiecie co? Mówiłem sam do siebie, że jeśli ja zmienię mój stosunek do siostry, bo się z nią żarłem jak dwa psy, mieliśmy jeden pokój, więc wiele było powodów do tego, żeby się kłócić, to ja mówiłem, że jeśli to się zmieni, to będzie cud. To będzie naprawdę cud. Sam sobie przed sobą szczerze przyznałem, że jeśli ja zmienię moje podejście do siostry, bo mi, wiecie, chciałem być zły, ale mimo wszystko gdzieś czułem jakiś wyrzut, że ja tego nie chcę, bo to jest moja siostra. A jednak czułem, że jest coś, co mnie przerasta. I kiedy nawróciłem się, to pamiętam to, że pewnego dnia spostrzegłem, przecież ja moją siostrę kocham. Ja już nie pamiętam, kiedy się z nią pokłóciłem. I doświadczyłem cudu. Przypomniałem sobie moje słowa jako nastolatek, bo to był jako nastolatek. Że to, co sam mówiłem do siebie, że to będzie cud, jak to się we mnie zmieni, zmieniło się. I nie zrobiłem tak naprawdę nic w tym kierunku. Pan to zrobił. Bo ja się zmieniłem, tak? Bo słowo zaczęło żyć we mnie i mnie przemieniło, a to było poniekąd skutek uboczny, że nagle okazało się, że ja nie muszę się denerwować, wkurzać i się żreć dosłownie z moją siostrą. Więc po tym przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Ja też się przekonałem, między innymi po tym, że wydarzył się cud. Dla mnie. Wydarzył się cud. I to nie mogę być ja. Tak? Przekonałem się, że jest on w nim, ja w nim. Kto mówi, że trwa w nim, dalej mówi Jan, powinien postępować tak jak on. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne to, które znacie od początku. Bo kiedy Jezus mówi, kto ma przykazania moje, trzeba nam wiedzieć, że Jezus mówi tak naprawdę o jednej rzeczy. O tak zwanym nowym przykazaniu. Nowym, starym poniekąd. Bo przykazanie miłości już było w Starym Testamencie, ale Jezus dodał nowy element. Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem. Tego nie było w Starym Testamencie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A Jezus dodał coś więcej. Miłujcie siebie nawzajem tak jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. Nie po tym, co mówimy, nie po tym, co twierdzimy, jaką naszywkę nosimy, że na samochodziku będzie, nie wiem, rybka. Nie po tym, ale po tym, że miłujemy. Że miłujemy, tak? Miłujcie się więc tak, jak ja was umiłowałem. I to jest jakby, w tym się zamyka wszystko, bo całe prawo zamyka się w jednym przykazaniu miłości. Więc, drodzy, nie podaję wam nowego przykazania, mówi Jan. Bo przecież to już było w Starym Testamencie od początku. Przypominam wam dawne, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, czyli w Chrystusie, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Więc to jest, z jednej strony to jest bardzo prosty test. Jeśli kochasz, to wiesz, że jesteś w nim, ale kochasz każdego. A nie tylko wybrane swoje gronko, powiedzmy, nie wiem, kółko wzajemnej adoracji, które może obejmować na przykład swoją denominację, swój zbór, jakąś, czy jakąś grupę w zborze. Chociaż rzeczywiście możemy kochać bardziej ludzi, z którymi jesteśmy bliżej. Nie o to mi chodzi, że nie z wszystkimi się może da mieć relacje, szczególnie jak jest więcej ludzi. Ale czasami tak jest. Że niestety problemem ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce jest tak zwany hejt. Tak zwany hejt, jedni na drugich. Bo racja moja. Moja święta racja, nie? I moja racja jest najmojsza. Czyli ludzie nie rozumieją, są cieleśni, bo nie potrafią miłować brata czy siostry. I dalej Jan mówi tak, w trzecim rozdziale. Dzieci, albo 17 werset jeszcze przeczytam. 16. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że on oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Więc zamknięcie serca jest przeciwne miłości Bożej. Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, lecz niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Więc jak poznajemy, że trwamy w Nim? Że kochamy. Taki test, że jakby można postawić przed swoimi oczyma każdego znanego brata i siostrę, jeśli moje serce jakby lgnie do nich, jest otwarte, a nie, że zaraz chce się zamknąć, to znaczy się, że moje serce jest otwarte. Nic tam nie ma takiego, żeby było przeciwne komukolwiek, tylko chcę nieść dobro i błogosławieństwo. Bo jeśli są urazy, no to wtedy gdzieś serce się zamyka. Nawet jeśli na zewnątrz pozostaje uśmiech, żeby się zachować pozory, witaj bracie, witaj siostro i tak dalej, ale w sercu ja się do ciebie nie zbliżam, a ty lepiej trzymaj się ode mnie z dala. To nie o to tu chodzi, tak? Także to nas przekona, że my pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Bo jeśli takie jest nasze serce, że jest otwarte, to wiemy, że to nie jest z nas. To musi być Boże w nas, tak? Że potem poznajemy, że trwamy w Nim. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, co prosimy. Zachowujemy bowiem Jego przykazania i czynimy to, co jest Mu miłe. Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. Ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. I dalej jeszcze parę słów z 4 rozdziału Jana od 11 wersetu. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. To jest niezwykłe stwierdzenie. Boga nikt nigdy nie widział. Ale kiedy my się kochamy, to znaczy się, że trwa w nas Jego miłość. I ona w nas staje się doskonała czy dojrzała. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Więc tutaj czytamy, jakby, co to znaczy trwać w Chrystusie. Po pierwsze, trwać w Chrystusie oznacza kochać się nawzajem. Kochać się nawzajem. I tak jak tu kawałek dalej Jan twierdzi, czy mówi, kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie zobaczył. Więc to jest prawda, tak? Po miłości wzajemnej się poznaje. Inni mogą nas poznać, ale my sami też możemy poznać, czy trwamy w Nim. Bo trwanie w miłości oznacza trwanie w Nim. Po drugie, w tym 13 wersecie czytamy, po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Więc to jest ta druga rzecz. Udzielił nam ze swojego ducha. Nie możesz kochać brata czy siostry, jeśli on nie jest w tobie. Po ludzku to prędzej czy później się zawsze coś wyrypie i tak dalej. Ale kiedy ta miłość jest czysta w nas, jak Piotr napisał, jedni drugich gorącym sercem umiłujcie. Jedni drugich gorącym sercem umiłujcie. Więc po tym poznajemy, że udzielił nam ze swojego ducha i dalej czytamy, my natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. To jest trzecia rzecz, o której mówi Jan. Po czym poznajemy, że trwamy w Nim? Że ten, kto trwa w Nim, wyznaje, że Jezus jest Synem Boga. A tego tak naprawdę nie może nikt wyznać, komu nie objawił tego Duch Święty. Dlatego poznajemy po Duchu, którego nam dał. Tak? No tak jak Jezus mówił, za kogo ludzie mnie uważają i uczniowie, apostołowie podawali różne rzeczy, o których ludzie mówią, a kiedy Jezus powiedział, a za kogo wy mnie macie? I Piotr powiedział, ty jesteś Synem Boga Żywego. I wtedy co Jezus powiedział? Nie objawiło ci tego ciało i krew. Czyli ty sam do tego nie doszedłeś. Tylko mój Ojciec w niebie. Musiło przyjść objawienie z góry, światło z góry. I potem my też poznajemy, bo może każdy może sobie powiedzieć, czy no same słowa można powiedzieć, tak? Ludzie mogą powiedzieć, że tak, Jezus jest Synem Boga, mogą powtórzyć, ale mieć zrozumienie tego nie można mieć, nie wiem, chodząc do szkoły na przykład i się tego nauczyć. To zrozumienie pochodzi z góry. Z nieba. To Duch Święty nas to prowadza. Tak jak apostoł Paweł napisał, nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem inaczej jak tylko w Duchu Świętym. I nikt nie może przekląć Jezusa jeśli jest w Duchu Świętym. Więc to zrozumienie, to objawienie tej prawdy, że Jezus jest Panem, jest Synem Bożym, jest z dzieła Ducha Świętego w nas, z tego, że my przyjmujemy to objawienie z góry, otwieramy się na prawdę Bożą. Więc to są te trzy rzeczy, tak? Trwajcie w miłości. Poznajemy po Duchu, którego nam dał, który prowadzi do tego, że my wyznajemy Jezusa jako Syna Bożego. Jako Mesjasza Bożego Chrystusa. No bo Chrystus, Mesjasz, pomazaniec to jest jedno to samo słowo, tylko z różnych języków. Pomazaniec po grecku, Mesjasz po hebrajsku, przepraszam, Chrystus po grecku, Mesjasz po hebrajsku, a pomazaniec po polsku. Czy inaczej namaszczony. Więc naszą miłość do dzieci, jeszcze jeden werset z 5 rozdziału. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Po tym poznaje się miłość do Boga. To nie jest tak, jak w Starym Testamencie było, że przestrzeganie przykazań, a tu jest zupełnie inne źródło przestrzegania przykazań. Miłość do Ojca. Miłość do Ojca. I wiecie, to ten akcent, żeby trwać w Słowie, bo tylko Słowo nas może doprowadzić do tego, że my trwamy w Nim. To nie jest rzecz nowa, bo już w Starym Testamencie, przy powieściach Salomona, czytamy bardzo podobne rzeczy. Całe pismo wskazuje na to, jak ważne jest trwać w Słowie Bożym. Żeby to Słowo było w nas. Drugi rozdział przy powieści Salomona, kiedy to jest Słowo Ojca do Syna. Jeśli posłuchasz, mój Synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość i nakłaniając swe serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum ku rozsądkowi, skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga, ponieważ to Pan daje mądrość, od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych. I tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, że w tym pierwszych wersetach znajdujemy pewne wskazania, w jaki sposób my zachowujemy Jego słowa. Jeśli posłuchasz, mój Synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania. Co po pierwsze? Nadstawiając swojego ucha na mądrość. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus często tak mówił. Więc nadstaw swoje ucho, żeby słuchać. Ja czasami, wiecie, jest kampania wyborcza i znowu, chociaż ja nie oglądam, ale czasami tych polityków gdzieś tam się coś obije o uszy i tak słyszę jakąś dyskusję, jak oni ze sobą dyskutują i tak sobie myślę, że tam jeden drugiego w ogóle nie słucha. W ogóle. Każdy tylko byle swoje powiedzieć. Czasami przez jeden, przez drugiego przekrzyczeć. Ci ludzie w ogóle nie chcą siebie słuchać, oni nie są w ogóle nastawieni na słuchanie. Więc to jest ważna rzecz. Nastawić się na słuchanie. Wiecie, jakiegoś tam psychologa ostatnio czytałem, który prowadzi jakieś badania i mówi, że ludzie się coraz mniej słuchają wzajemnie. To jest problem. Ludzie żyją w swoim świecie i umiejętność słuchania drugich to jest umiejętność. Więc to nie jest takie sobie zwykłe. Nadstaw swoje ucho na słuchanie. Że ty chcesz otworzyć uszy i słuchać. Psalmista mówi tak, dosłownie cytując z hebrajskiego, a nie z polskiego. Przekopaj, przekop moje uszy. Przekop. Przekop. Spraw, żeby te uszy stały się drożne, żeby słyszeć. Po drugie, nakłoń swoje serce do badania. Nakłoń swoje serce do badania. Serce. Tak? Tak jak mówiłem tydzień temu, mamy wpływ na swoje serce, że nasze serce możemy nakłonić do badania. Jak mówiliście do Efezjan, badajcie, co jest miłe Panu. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Jeśli zechcesz, zawezwij rozum i ku rozsądkowi skieruj swój głos. Rozum. Jan mówi, że my otrzymaliśmy rozum, żeby poznawać prawdziwego Jezusa Chrystusa. Jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych. Jeśli to dla nas stanie się prawdziwą wartością. Tak jak srebro, złoto i skarby ukryte. Wtedy co, kim człowiek się staje, kiedy to robi? Staje się kimś takim, o kim mówi Psalm pierwszy, że rozważa prawo pańskie dniem i nocą. Rozmyśla nad nim. Że Słowo Boże jest cenne. Że chcesz go, chcesz nim żyć. Pragniesz go. To nie jest obowiązek już, to jest miłość. To jest miłość, że wciąż ci mało jego słów. I chcesz więcej. Chcesz więcej. Rozmyślać, żeby skutek tego rozmyślania stało się to, o czym tu jest powiedziane dalej. Wtedy pojmiesz. Wtedy zaczynasz pojmować sens bojaźni Pana, która jest początkiem mądrości i dojdziesz do poznania Boga. Dojdziesz do poznania Boga. I dalej w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale też przypowieści Salomona czytamy: nie zapominaj, synu, mej nauki i niech te Twe słowa przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą Ci dni i lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż się sobie na szyi i wypisz na tablicy swojego serca. A znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. I tu podobnie jest. Zaczyna się od tego, co my mamy robić, a co potem się skutek tego dzieje, że co Bóg czyni w naszym życiu. Więc najpierw zawiąż sobie do szyi Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, Bożą prawdę i wypisz na tablicy swojego serca. A wtedy znajdziemy życzliwość i uznanie w oczach Boga, tą Bożą łaskę. Skutek tego, że my Słowo Boże wprowadzamy do swojego serca, jest to, że ona zaczyna w nas działać i wtedy ty możesz zaufać Panu. Bo Słowo Jego jest w tobie. Słowo Jego jest w nas. Wtedy możemy Mu zaufać z całego swojego serca, bo mamy w sercu poznanie Jego. Wtedy zaczynają się dziać te rzeczy, że to przynosi uzdrowienie nam i rzeźkość naszym kościom. I widzicie, w liście do Hebrajczyków też widać ten związek. Kiedy był pisany list do zborów, którym dzisiaj znamy jako list do Hebrajczyków, to byli ludzie, którzy wiele przeszli. Ale ten zbór stanął wobec pokusy niewytrwania, upadku, zniechęcenia, wypalenia się. I został ten list skierowany do nich, żeby ich zachęcić do tego, żeby wytrwali do końca. I parę fragmentów z tego listu. Kiedy w drugim rozdziale czytamy w pierwszych wersetach: powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Czyli znowu nacisk na słowo. Żeby zwrócić uwagę na słowo, żeby zachować słowo i wytrwać w nim. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotykało się zasłużoną odpłatą, to w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar, zbawienie? Więc zwróćcie uwagę na słowo, tak? On mówi tutaj do nich. I dalej czytamy w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie. Chrystus jako Syn jest ponad domem Bożym. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Czyli przyjmijcie słowo. Bądźcie wrażliwi na to słowo. Bo staliśmy się, 14 werset mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Aż do końca. To się nie udało Hebrajczykom i w 5 rozdziale czytamy, mamy o tym wiele do powiedzenia w 11 wersecie i dalej, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Czyli tak autor listu do Hebrajczyków zwraca im uwagę, że stali się ociężali w słuchaniu, czyli to słuchanie, to nastawienie się na słuchanie. Jak mówi kaznodzieja Salomona, kiedy przychodzisz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. nastaw się na słuchanie. Oni mieli z tym problem w pewnym momencie, chociaż to byli naprawdę niezwykli ludzie, którzy naprawdę wiele przeszli i wytrwali w tym, ale przyszedł moment kryzysu na ich życie. Taki moment przychodzi w życie każdego z nas prędzej czy później, albo może przyjść na życie każdego z nas, bo kryzysy są częścią naszego życia po prostu. I oby nie tyczyło się to nas, ze względu na czas powinniśmy być nauczycielami, bo powinniśmy w tym czasie już dojrzeć do pewnego momentu, a my nadal możemy być niedojrzali i potrzebować mleka. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem i złem. I to słowo wyćwiczone wielu tłumaczy, że przez długie używanie, więc tu jest mowa o pewnym trwaniu, że na to wszystko po prostu też potrzeba czasu, żeby być dojrzałym człowiekiem. I dalej w 6 rozdziale czytamy 11-12 werset. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc jest niebezpieczeństwo w życiu człowieka wierzącego, które polega na tym, że w pewnym momencie ci to może wszystko, że tak powiem, można do tego przywyknąć. Tak jak do męża żony można przywyknąć i tam już nie ma gorących uczuć. Po prostu są ze sobą od przyzwyczajenia. Ciężko cokolwiek już zmieniać, nie chcą ryzykować, więc niech tak zostanie, jak jest, ale to, co jest, dalekie jest od tego, jakie mogłoby być. Więc jest niezawodna nadzieja, ale by każdy z nas do końca przejawiał to samo poświęcenie. Lecz byśmy byli naśladowcami, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość. I dalej w 10 rozdziale autor odnosi się właśnie do tego, co przeszli ci ludzie Hebrajczycy. Przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy już jako oświeceni nie ulegliście mimo wielkich cierpień. Czy to jako publicznie zawstydzeni przez niewagi i udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano. Bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Więc ci ludzie w cierpieniu, kiedy przechodzili naprawdę ogień próby, kiedy ich ludzie prześladowali, niektórzy wylądowali w więzieniu, okradano ich i tak dalej, oni wytrwali. Oni się nie dali. A jednak przyszedł moment, w którym zakradła się jakaś wątpliwość, osłabienie, zniechęcenie do ich życia. I autor mówi, nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Potrzeba wam wytrwałości, żeby wytrwać do końca w Chrystusie Jezusie, bo wtedy dostąpimy spełnienia obietnicy. I dalej w 12 rozdziale, kiedy zaczyna się ten rozdział od słów, żebyśmy my brali udział w wyścigu, odrzucając wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Jak? Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę. Więc utkwijmy wzrok w Jezusie. To też jest trwać w Chrystusie, innymi słowy. W tym, który wzbudza i doskonali wiarę. To On rozpoczął w nas wiarę i On jest też w stanie ją dokończyć. Więc my bez Niego ani rusz. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Ale kiedy tkwimy wzrok w Jezusie. Dalej mówi w 4 wersecie, w walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wracając do tego obrazu krzewu winnego, że ojciec przycina. Każdy ogrodnik wie, że żeby drzewo owocowało, trzeba je przycinać. Odcinać suche gałązki, czy te wszystkie, nawet zielone, ale żeby na przykład owoc był obfitszy, to trzeba odsłonić te owoce, żeby one były do słońca miały dostęp. Więc niektóre gałązki z liśćmi się odcina, żeby owoc mógł bardziej mógł owocować. I to jest ten obraz tego Bożego wychowywania. Jak nie jesteś karcony, znaczy się, że nie jesteś synem, nie jesteś dzieckiem Bożym. Tak to jest napisane. Więc znoście karcenie, bo ono jest dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak synami. Dlaczego? To znaczy się, że Bóg myśli o naszym dobru. Żebyśmy byli oczyszczeni, by wydawać jeszcze obfitszy owoc. Ponadto jeśli nasi ojcowie ziemscy karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Tak, żadne karcenie, no wiadomo, to nie jest nic miłego, ani dla nas, powiedzmy, jak my jako rodzice karcimy dzieci, ani dla dzieci i podobnie ani dla Boga w relacji z nami. Więc to może na początku nie przynosi radości, lecz łączy się z jakimś bólem. Później jednak dzięki niemu ci, którzy zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. To jest to Boże przycinanie, Boże strofowanie nas, Boże napominanie nas, kiedy trzeba nas może czasami ze złej drogi zawrócić na przykład. Dlatego znieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. I tu jest ten obraz, wracając do przypowieści o siewcy, o tej skalistej glebie i tej glebie, która tym ziarnie, które rośnie pośród cierni. Jedna i druga gleba nie przynosi owocu ze względu na brak wytrwania, że nie wytrwała. I tu również, kiedy jest mowa o tym, że może się w górę jakiś pęd goryczy, z korzenia goryczy wyrosnąć i wywoływać zamieszanie i doprowadzić do zarażenia nawet wielu. Tak. Nie tylko, że naszego życia, ale przez nas jeszcze życia innych ludzi. Bo jesteśmy w powiązaniu z innymi. I wiecie, w owocowaniu jest taka prawda, że do dojrzałości nie dochodzi się gładko, lekko, łatwo i przyjemnie. To jak ktoś powiedział, gładkie morze nie wyszkoliło nigdy dobrego żeglarza. Gładkie morze nie wyszkoliło dobrego żeglarza. A drzewo, czy jakaś roślina, która rośnie, że tak powiem, w cieplarnianych warunkach, kiedy przyjdzie jakiś wiatr, co się z nią stanie? Łatwo jest wyrwana, bo ma słabe korzenie. Jeśli kiedyś widzieliście drzewa, które rosną samotnie w polu albo na skraju lasu, one mają inny kształt. I to jest pewien warunek, że drzewo, które jest smagane wiatrami, które mierzy się z burzą, musi zapuścić głębiej korzenie. I to jest dobre dla tego drzewa, bo przez to ono staje się mocne. A jeśli my mamy być dębami sprawiedliwości, czyli tymi drzewami, które mocno sobie dają radę z wiatrem, na przykład, który potrafi otworzyć znienacka drzwi, to musimy być ludźmi, którzy są poddani tym wiatrom. Dlatego zobaczcie, Ta gleba skalista mówi o człowieku, który wierzy do czasu. Nie ma korzenia, jego korzeń jest płytki. Kiedy, co się dzieje? Kiedy przychodzą trudności, zaraz się odwraca. A to jest kluczowy moment często dla twojego duchowego wzrostu. Kiedy przychodzi jakaś trudna sytuacja, kiedy ty wytrwasz w niej, to staniesz się dojrzalszym człowiekiem. Dlaczego cenimy ludzi doświadczonych? A niedoświadczonych ludzi. Chciałbyś mieć niedoświadczonych żołnierzy na froncie albo niedoświadczonych pracowników? Nikt nie chce takich ludzi. Dlaczego? Bo są kłopotem. Są niedojrzali. Nie umieją sobie radzić. Ale doświadczonych żołnierzy, doświadczonych pracowników się chce mieć. Bo oni wiedzą, co robić. Bo są zahartowani. Są twardzi, kiedy trzeba, tak? To wynika z tego, że trudności nas bardzo kształtują i my sobie z tego zdajemy sprawę. To jest takie zwykłe ludzkie doświadczenie życiowe, że człowiek, który wiele przeszedł, coś naprawdę może powiedzieć o życiu. I Pan Bóg też nas prowadzi, tak? Dlatego jest tutaj mowa o tym karceniu, że Bóg nas prowadzi przez oczyszczenie, żeby nasze życie mogło wydać obfitszy owoc. Że kiedy przyjdzie jakiś wiatr, burza, sztorm, to my się nie rypniemy, my się nie wyłożymy i nie będą tylko jak pozbierać. I to, co się dzisiaj mówi, na co zwracają uwagi psychologowie, że obecne pokolenia mają coraz większy problem z wytrwałością. Dlatego coraz trudniej też na przykład ludziom wytrwać w relacjach. Coraz więcej rozwodów na przykład, tak? Ale nie tylko rozwodów, chodzi mi o małżeństwa, ale w ogóle w jakichkolwiek innych relacjach międzyludzkich ludziom coraz trudniej mieć przyjaciela. Ludzie nie mają przyjaciół. Samotność zaczyna być bardzo poważnym problemem wielu społeczeństw. Ludzie żyją w tłumie i są sami. Dlaczego? Bo nie potrafią też wytrwać w relacji. I to nie jest tak, że my jako Kościół jesteśmy od tego wolni. Ja już ponad 6 lat jestem wierzący i widać pewne zjawiska. Kiedyś nie było tyle rozwodu wśród chrześcijan, co jest teraz. W naszych kręgach. Kiedyś nie było tyle rozwodów między braćmi. Czyli mam na myśli to, że byli ze sobą, a potem jeden na drugiego patrzeć nie może i się dzielą. I to też jest pewien symbol tych czasów, że ludzie nie potrafią wytrwać. Ludzie się szybko poddają, ludzie się szybko zniechęcają. Jak my to możemy odwrócić? Tylko trwając w Chrystusie. Kiedy On nas wzmacnia, kiedy On nas, że tak powiem, ćwiczy i sprawia, że my nabieramy takiej duchowej mocy, nasze korzenie są głęboko zapuszczone w Niego i kiedy przyjdą jakieś wiatry, nie wiem, jakichś trudnych doświadczeń pomiędzy relacjami, to nie jest pierwszą myślą, o której myślisz, to się rozwiodę. Albo czy to będzie mąż, żona, czy to na przykład bracia, to ja odejdę. Do innego kościoła pójdę, czy cokolwiek. Dlaczego te myśli szybko przychodzą? Bo nie potrafimy wytrwać w miłości. Bo nie potrafimy przejść kryzysu. Dlaczego jest tak, że ludzie, którzy przeszli kryzys, ich relacje są tak mocne, że nic już nie potrafi ich ruszyć? To tak jak słowo pokój, po grecku irena, to było stosowane w medycynie, że miejsce, kość, która była złamana w tym miejscu po zrośnięciu jest mocniejsza niż przed złamaniem. Coś takiego Bóg czyni z nami. Bóg czasami też musi i nas złamać. Naszą na przykład butę, opór i tak dalej, bo w tym miejscu potem, jak to się zrośnie po Jego wizji, to zaczynamy być mocniejsi. Mocniejsi. I już na koniec, jeszcze jeden może werset, listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że celem naszym jest to 13 wersetu 4 rozdziału, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest cel dla Kościoła, aż wszyscy dojrzejemy. Wszyscy, czyli nikt nie tak, że ktoś zostanie z tyłu, ale że jest taka też troska wspólnoty, żeby nikt nie został gdzieś właśnie z tyłu. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Czyli chodzi o dojrzałość duchową. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Czy nasze podobieństwo do Chrystusa to jest cel duchowej dojrzałości w naszym życiu? Żebyśmy my coraz bardziej zrastali w Niego, który jest głową. To znaczy się, że tu jest taki obraz, że my jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, że wszystko, co jest w naszym życiu, jest skierowane ku Niemu. Nawet każda myśl, jak mówi Słowo Boże. Że my pod posłuszeństwo Jemu poddajemy wręcz każdą myśl. Każdą myśl. Czyli całe nasze życie podporządkowujemy Jemu, aby być podobni do Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Wiecie, to jest dla mnie piękny werset, bo on mówi to, co mówi właśnie Ewangelia na 15 rozdział w przypowieści o winorośli. Z Niego czerpie całe ciało. My bez Niego nie jesteśmy w stanie tak żyć po prostu, jak On ten obraz życia maluje, jaki jest obrazem Kościoła, Jego ulubienicy. Ale tu jest też jeszcze bardzo ważny element. Nie można trwać w Chrystusie, nie trwając w relacjach z Kościołem, z innymi wierzącymi ludźmi. I ja nie mówię o tym, co dzisiaj jest problemem wielu wierzących. Ja nie należę do żadnego zboru, ale ja znam tego wierzącego i tego wierzącego na Facebooku na przykład, czy coś. To nie jest trwanie w relacjach. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest żadne trwanie w relacjach. Ja kocham braci w Afryce, których nie jestem blisko. Prawdziwe relacje poznaje się z ludźmi, którzy są blisko nas, tak? A nie, bo tam możemy wydawać się i pięknie świecić, że jesteśmy względem tych ludzi wspaniałymi wierzącymi. Ale prawda wychodzi właśnie w relacjach. I dlatego Bóg specjalnie nas umieszcza w ciele i obrazem Kościoła jest ciało jako jedno, a nie ciało jako różne członki obok siebie. Gdyby tutaj, nie wiem, Darka wziąć i go tylko dla przykładu, rozczłonkować i położyć tu obok ręce, obok tułowia i tak dalej. Nie wiem, czy byśmy byli zachwyceni. A on już w ogóle. I podobnie z Kościołem, z ciałem. To, że my jesteśmy w miarę obok siebie, ale nie jesteśmy jedno, tam nie ma życia. Tam nie może być życia. Nie będzie życia, tak? Więc tak naprawdę trwać w Chrystusie, to, co mówił też Jan. Nie możesz miłować Boga, jeśli nie miłujesz brata swego. To po braciach, miłości do braci, poznaje się, jak bardzo my naprawdę kochamy Pana Boga. Nie to, co mówimy, ale to, jak kochamy drugiego brata czy siostrę, którego Bóg postawił obok nas, który czasem może być dla nas trudnym bratem, czy trudną siostrą. Ciężko go nam znosić wręcz, bo nas drażni. Ale nie wiesz, czy nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to Bóg specjalnie wręcz postawił nas czasami w takiej relacji, żeby ona nas zmieniła. Żeby uczyniła z nas ludzi pokornych, łagodnych, wyrozumiałych, którzy potrafią iść w pokoju i zachować sobie też ten prawdziwie święty spokój. Tu się poznaje, tak, Chrystusa, w relacjach. Dlatego po miłości wzajemnej poznają was, że te każda jego część tego ciała we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie się zasila. A dzięki temu, to właśnie dzięki temu, że są połączenia, wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc ten świat i rzeczy, które są na tym świecie, diabeł robi wszystko, żeby ludzi coraz bardziej od siebie oddzielić. A Kościół, im bardziej ludzie będą samotni, oddzieleni jedni od drugich, nie potrafiący żyć ze sobą tak naprawdę, stąd coraz więcej wojen i tak dalej, nie tylko takich, ale też między ludźmi wszelakich, to, jak to mówią, polaryzacji i tak dalej, że gdzie dwóch Polaków to trzy partie, na przykład się mówi, to my będziemy iść na przekór temu wszystkiemu. My będziemy coraz bliżej siebie. że my chcemy być coraz bliżej siebie w Chrystusie, bo kiedy trwamy w Nim, to nie ma opcji, żeby nas odpychało od siebie, bo Jego Duch sprawia, że to nas przyciąga do siebie, że my chcemy być razem, a jeśli są jakiekolwiek trudności w relacjach, to chcemy je pokonać, bo miłość ci daje tą wiarę, że dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, bo miłość wszystkiemu wierzy, miłość nigdy nie ustaje. Tak? Nigdy nie ustaje. I już naprawdę ostatni fragment słowa z Księgi Objawienia, z listu do Filadelfii. To jest z 7 kościołów Apokalipsy najbardziej niesamowity kościół. I zobaczmy, co o nim Jezus powiedział. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach, oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem, nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto podaję ci tych synów synagogi szatana, poddają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są, kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp, poznają, że ja cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce, strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał ci przygotowanego dla ciebie wieńca. Filadelfia, kto z was wie, co znaczy słowo Filadelfia? Miłość braterska. Filadelfia z tych 7 miast było najmniejszym miastem. I kościół był tam najmniejszy. Podobno gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że tamten zbór liczył kilkadziesiąt osób. Czyli był małym kościołem. W najmniejszym z tych 7 miast. Ale król, który założył to miasto, nazywał się Filadelfos, dlatego, że był znany z miłości do swojego starszego brata. Naprawdę bardzo kochał swojego starszego brata i na cześć właśnie tej miłości nazwał to miasto, które założył, Filadelfos. Ja kocham mojego brata. I zobaczcie, to nie jest przypadek tutaj. Jezus mówi, ja przed tobą otwieram drzwi, których nikt nie jest w stanie zamknąć. Ale dlaczego? Dlaczego? To jest bardzo ważna odpowiedź. Choć moc masz niewielką. Czyli może nie robisz wrażenia, nie jesteś kościołem jak inne superczercze, megaczercze czy inne zbory, ale zrobiłeś coś jednego. Zachowałeś moje słowo. I to pokazuje nam, jak bardzo ważne dla Jezusa jest właśnie ta rzecz. I tak jak dzisiaj przez te różne fragmenty śledziliśmy, że dla Boga jak bardzo liczy się to, czy my zachowujemy Jego słowo, w żaden sposób nieskażone, że nie będzie zakurzone, ale że będzie tak, jak zostało nam przekazane, my nic z tego nie utracimy. Nic. Nie zdeformujemy tego, nie przekręcimy poniekąd, bo a jak to było? A jakoś tak leciało, tak? Nie, że to słowo, tak jak zostało nam przekazane, takim będzie też i oddane, w tym sensie będzie czyste swojej postaci. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I dlatego nawet ludzie, którzy służą szatanowi, padną u twoich nóg. Wyobrażacie sobie, jaki to jest niezwykły obraz? I poznają, że ja cię umiłowałem. Ja cię umiłowałem. A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, czyli przede wszystkim to, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana, przede wszystkim trwajcie we mnie. Ty zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam również ciebie od próby, która przyjdzie na cały świat. Przyjdę już wkrótce, strzeż tego, co masz. Więc zawsze można to utracić. Mówi się, że pierwsze kryzysy, psycholodzy wyliczyli w małżeństwach, potrafią przyjść po 7 latach małżeństwa. Że takie jakby są progi, gdzie widać jakby w badaniach, że to są takie kryzysowe czasami momenty. I kiedyś taki Boży człowiek też powiedział, że wielu wierzących ludzi jakby spotkał w swoim życiu, którzy byli gorliwi dla Boga niesamowicie, ale co z tego do czasu? Jak przyszedł czas inny, po tych symbolicznych 7 latach, że może chodzą do kościoła, ale już tacy są przyzwyczajenia, że tak powiem. Nie ma tej początkowej ufności, początkowej gorliwości, czy tej pierwszej miłości, o której mówi też między innymi Apokalipsa. Więc strzeż tego, co masz, aby nikt ci tego nie zabrał. I to jest moje marzenie, żebyśmy my w tym właśnie celowali. To ja mam w sercu, żebyśmy byli takim zborem. Może nie mamy nie wiadomo ile, może znajdziesz 1000 lepszych zborów. Na pewno. Ale chciałbym, żeby nie można nas przytyknąć nam jednego. Że naprawdę nie chcemy zachować Jego słowa. Że to będzie można powiedzieć o nas. Może macie moc niewielką. Niesamowitych cudów może pośród was nie ma. Jak gdzieś tam indziej, tam to się dzieje. Ale zachowaliście moje słowo. I się naprawdę kochacie. To jest to, co jest w Bożym sercu. I to przynosi niesamowite rzeczy. Bo to otwiera wszelkie drzwi, których nikt nie jest w stanie zamknąć. Tam, gdzie ludzie się naprawdę kochają. Kiedy wokół nas ludzie się coraz mniej kochają, bo wybory, bo coś tam, bo wojny, kolejne rzeczy. I wokół nas będzie coraz więcej takich nienawistnych zjawisk pośród ludzi. Tym bardziej niech wśród nas jest więcej miłości. Bo my trwamy w Chrystusie. Chcemy nasz wzrok mieć całkowicie skupiony na Nim. I chcemy, żeby Jego miłość przez nas płynęła bez żadnych przeszkód. Że nie znajdzie w nas żadnej przeszkody, urazy, jakiejś złości, czegokolwiek, nieprzebaczenia, co by powstrzymało przepływ Bożej miłości przez nas. Że my nie. My będziemy gotowi umrzeć dla siebie i zniszczyć, umartwić wszelką taką rzecz, jeśli spróbowałaby powstać między nami w naszych sercach, po to, żeby właśnie to się stało. Więc pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci, że Ty dajesz nam swoje słowo i to ono jest gwarantem tego, że kiedy my trwamy w Tobie, nie ma opcji, żebyśmy nie wydawali obfitego owocu. Nie jest to z nas, ale z Ciebie. Ale to, co należy do nas, chcemy wypełnić maksymalnie, Panie. Chcemy brać Twoje słowa, trzymać się Twoich słów, zachować je i wypełnić do końca. Całym naszym sercem. Że jako Kościół chcemy z całego serca zrobić wszystko. Wszystko, żeby tylko wypełnić Twoje słowo, zachować Twoje słowo i miłować siebie nawzajem. Aby tu inni ludzie wokół nas mogli poznać w nas ludzi, którzy naprawdę siebie kochają. Którzy potrafią sobie przebaczać, bo nie są doskonali. A jednak potrafią siebie kochać. Potrafią być blisko siebie. Dlatego, że to Ty jesteś numerem jeden pośród nas. Że to Ciebie wywyższamy. Że w Ciebie się wpatrujemy. A Ty przenigdy nie każesz nam nie kochać. Ty zawsze każesz nam kochać. To jest Twoje przykazanie święte, jedyne, które tak naprawdę się liczy. Aby miłować jedni drugich, tak jak Ty nas umiłowałeś. Jak to dobrze, że Ty nas umiłowałeś tak do końca. Dlatego my też chcemy miłować siebie do końca, Panie. Do końca naszych dni i do końca też w naszych sercach, że my nie zatrzymamy się w połowie drogi jedni do drugich i powiemy, a to już jest przesada. Więcej nie. Nie, Panie, my chcemy być tymi ludźmi, którzy kształtują sobie to serce, które jest gotowe badać Twoje słowo, cenić sobie Twoje słowo, cenić je nad życie, bo w nim jest Twoja łaska, Twoje życie, Twój duch, aby to słowo przemieniało nas i czyniło z nas kościół ludzi, którzy są jak ci w Filadelfii, o których można powiedzieć, a tam kocha się braci, tam kocha się swoje siostry, że miłość tam jest na pierwszym miejscu i ona emanuje, ona rozchodzi się, dotyka się życia innych ludzi, że nie chcemy tego zatrzymać tylko dla siebie i w naszym gronie, ale chcemy wylać tę miłość poza nasz krąg, poza nasz zbór, aby temu spragnionemu światu, tym ludziom, którzy nie znają miłości, a bardzo jej potrzebują, móc dać miłość. Twoją miłość w nas. Twoją miłość w nas. Więc, Panie, dzisiaj, jeśli ktokolwiek z nas doświadcza jakiegoś zniechęcenia, jakiegoś trudnego okresu, że nasze, tak jak czytaliśmy w tym słowie, nasze kolana może mdleją, ręce nam opadają. Już mówimy czasami być może, że mamy dosyć i nie mamy sił. Dzisiaj, Panie, Twoje słowo niesie zachętę. Ono jest żywe i ono może sprawić to, że omdlałe ręce, osłabłe ręce mogą się na nowo podnieść do góry, a osłabłe kolana mogą się wzmocnić i podnieść i stać mocno i iść do przodu mocnym, pewnym krokiem Twojej łasce. Więc jeśli dzisiaj ktokolwiek jest pośród nas, to dzisiaj potrzebuje tej zachęty, to Panie, niech dzisiaj wyjdzie stąd wzmocniony i posilony przez moc Twojego Świętego Ducha. Niech Twoje Słowo tchnie w niego życie na nowo i podniesie go w duchu, podniesie go na duchu. Niech to się stanie, niech Twoja pociecha wykonuje też swoją pracę i pokazuje nam, że warto wytrwać w Tobie i że Ty dajesz nam to posilenie, dajesz tę moc, abyśmy wytrwali do końca, bo to nie z nas, a z Ciebie pochodzi. I wiemy, że Ty dzisiaj jesteś tutaj z nami, aby podnosić, leczyć, dodawać sił, dodawać otuchy, wzmacniać nas. My w Tobie, ale też Ty w nas. Kiedy Ty jesteś w nas, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Nawet jeśli się wydaje, że nie idzie przebaczyć, to okazuje się, że w Tobie przebaczenie jest każdemu możliwe. Choćby nie wiadomo, co nam zrobił. Panie, Ty nas podnoś. Panie, jeśli nasze uszy dzisiaj są ociężałe i być może tyczy się to kogoś z nas, że ze względu na czas powinien być już tym dojrzałym nauczycielem, a nie jest wciąż, to Boże, dzisiaj o to przekopuj nasze uszy, aby nasze uszy się nastawiły na słuchanie, żebyśmy chcieli na nowo się rozwijać, przeć, biec za Tobą i rozwijać się w Tobie, być ludźmi, którzy pragną dojrzałości i upodabniać się do Ciebie. Chcemy się też wzajemnie zasilać, Panie. Po to tu jesteśmy, by każdy jak tylko może mógł jeden drugiego zasilać i wzmacniać. Więc niech to się dzieje tutaj, Panie, przez Twojego Świętego Ducha. Oddajemy się Tobie, żeby właśnie pośród nas Twoja miłość królowała, Twój pokój panował, Twoja radość zwyciężała, Twoja cierpliwość ogarniała nas, żebyśmy znosili siebie nawzajem, jedni drugich z miłością, mąż, żonę, rodzice, dzieci, dzieci, rodziców, bracia, braci, siostry, siostry. Aby tak było pośród nas, Panie, że my siebie kochamy, że my sobie nie odpuszczamy, że my chcemy być ludźmi pierwszej miłości, którzy trwają w pierwszej miłości. Więc Boże, Ty dzisiaj wykonuj swoją pracę w nas, bo powiedziałeś, że Twoje słowo nie wróci puste, ale uczyni z nas glebę urodzajną, nawodnioną i to, z czym posyłasz swoje słowo, wykona swoją pracę. Więc wierzę, że Ty też tą pracę wykonujesz i wykonasz w nas. I staniemy się tym Kościołem. Kościołem podobnym, Kościołem Ducha Filadelfijskiego, który miłuje siebie nawzajem. Prawdziwie siebie miłuje. Prawdziwie. Więc Tobie chwała. Ty bądź wywyższony i działaj w nas. Działaj i wykonuj swoją pracę. Duchu Święty. Halleluja. Amen.